Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A teraz będziemy Państwa zapraszać do Teatru Baraka na najnowszy spektakl, na premierę spektaklu zatytułowanego Marzyciele, którego reżyserem i autorem scenariusza jest Michał Telega. Witam.
Dzień dobry. Bardzo
serdecznie. Jest z nami też Kacper Kujawa, który...
Witam.
Witaj. Pojawi się w jednej z ról w tym przedstawieniu.
Zgadza się.
Marzyciele to jest pana drugi projekt w Teatrze Baraka. Drugi po Świetnych Aniołach w Ameryce, czyli Demonach w Polsce. Spektakl notabene, który miał swoją premierę jakiś czas temu. Nagrodziliśmy go również marką Radia Kraków. Także
bardzo dziękujemy. Właśnie chyba jeszcze jesteśmy bardzo wdzięczni.
Chyba w ogóle nie mieliśmy okazji o tym rozmawiać, ani tak oficjalnie gratulować, jak to było dawno temu. A przed nami już wkrótce uroczystość, by tak rzec, wręczenia dyplomów, więc pewnie się spotkamy. Ale nie o tym chciałam rozmawiać, bo słyszę, że spektakl ma długie życie bardzo teatralne, co no, jest istotą właściwie, myślę, pracy, żeby to trwało, prawda? Żeby się niosło.
No, spektakl ma już roczek, więc to dziecko ma już roczek. Rzeczywiście premiera odbyła się 7 maja w tamtym roku. Próby zaczęliśmy 14 lutego w Walentynki, więc ja tak zawsze liczę od początku prób. Mm-hmm. Od 14 lutego.
No to bardzo
od poczęcia.
Teraz próby do Marzycieli też rozpoczęły się właśnie 14 lutego.
Tak.
Czyli to nie jest przypadek.
Nie, po prostu bardzo lubimy te święto. Mm-hmm.
Tak. No i to też będzie o miłości. Chociaż no nie, anioły w Ameryce są o miłości, ale to jest bardzo trudne, więc nie.
To jest trudna miłość.
Oj tak. No trudna i też niefajna bardzo. Bardzo dużo jest w tym przemocy. Dobra, ale by tak rzec, działa. To przedstawienie, może przypomnę krótko jego historię. Chcieliście po prostu sięgnąć do tego wspaniałego scenariusza Toma Sheparda. No i co?
Tonego Kushnera.
Dlaczego to powiedziałam? Pomyłka. Ale dzięki za
tych dwóch panów.
Tych dwóch panów. Dzięki za te korektę. Oczywiście Kushnera. No i co? I okazało się, że się nie da.
Tak, no nie dostaliśmy wtedy praw, chyba ze względu na listę skrótów, którą zaproponowałem. No nie dziw, że chcieliśmy skrócić to przedstawienie, żeby widzowie nie musieli czekać 6 godzin w teatrze na 80 do 100 miejsc. Natomiast postanowiliśmy wtedy stworzyć własny scenariusz na bazie własnych doświadczeń, przeżyć i powstała bardzo osobista wypowiedź artystyczna z tego.
Tak, i to rzeczywiście jest chyba ogromną siłą tego przedstawienia, że nie tyle mówicie świetnie napisanym tekstem, bo mówicie świetnie napisanym tekstem, ale też mówicie o sobie.
Tak, tak. Mi zawsze na tym najbardziej zależy. Na spotkaniu ludzi na scenie, którzy nawiązują taki kontakt z widzem i taki dialog z widzem i widzką, aby nie udawać, aby nie grać.
To znaczy, to jest właściwie udawanie. I to
no właśnie,
takie,
wydaje mi się, że już dzisiaj, w XXI wieku, ten teatr, ja zawsze teatr pojmuję jako mechanizm zabawy. To znaczy, są dzieci w piaskownicy, mówią: ja teraz jestem królem, to jest mój zamek z piasku, a drugie dziecko mówi: ja jestem niewolnikiem egipskim, i oni posługują się tymi postaciami na rzecz tego, żeby zaprezentować jakieś mechanizmy rządzące tym królestwem, rządzące tym królem lub rządzące tym niewolnikiem. Później mama woła ich na obiad, dzieci wychodzą z piaskownicy i stają się z powrotem dziećmi.
Takie rzeczy opowiada na próbach, teraz patrzę na pana Kacpra, opowiada.
Tak? Opowiada, inspiruje.
I to działa, no ale jednak umowa, jest to umowa, prawda?
Więc, jest to pewna umowa z widzem.
Dorosłych, świadomych bardzo ludzi po obu stronach, prawda? Nie udało się zrobić scenariusza Kushnera, ale okazało się, że temat w Polsce jest jak najbardziej aktualny. To jest jeden z chyba najbardziej niezwykłych tekstów XX wieku, bo właściwie się najrozmaitsze traumy i plagi w tym tekście mieszczą. Byliście w Pradze ostatnio.
Tak, byliśmy, świetnie wspominamy Pragę. Co prawda bardzo krótko, niestety tylko 3 dni. Mamy nadzieję, że kiedyś zostaniemy zaproszeni na nieco dłużej. Może też po to, żeby trochę dłużej też poimprezować, bo też z tym się wiąże przecież taki wyjazd. Ale rzeczywiście byliśmy na festiwalu Nowa Komedia w Pradze.
Panie Kacprze, to będzie, to jest kolejna pana współpraca z Michałem?
Nie, Tomego. To będzie jest nasza pierwsza współpraca. Ja też jestem jeszcze w szkole tutaj w Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie na 3. roku, więc to są też moje jakieś początki teatralne.
Jak się robią takie obsady? Panie Michale, niezwykłej urody organizm, bo mówię o całości spektaklu, i to nie tak, że aktorzy grają, tylko tworzą ciało.
Tak, to prawda. No. Ja mam ten komfort tutaj, pracując w Krakowie, że mogę zresztą na wzór Kushnera zapraszać swoich znajomych, podglądać ich i podsłuchiwać, zapraszać tych ludzi, których obserwuję na przykład tak jak Kacpra w szkole teatralnej, lub biorąc kogoś ze swojego roku, lub znając kogoś na przykład z PWST z Bytomia, bo przecież obsada aniołów w Ameryce to są w większości też tancerze, nie tylko aktorzy. I bardzo się cieszę na przykład, że ten wydział przestaje mieć pewien kompleks poza krakowski. Czas. Dokładnie. Myślę, że to są ludzie bardzo, bardzo warci docenienia.
Tak, i to przedstawienie, jeszcze rozmawiając o aniołach przez chwilę, to przedstawienie bardzo mówi ciałem. Ono pewne rzeczy komunikuje również pozawerbalnie.
Tak, no zresztą główna ta postać, główny narrator to jest przecież idący na puentach. Postać się nazywa Zdrowie Psychiczne Jezusa Chrystusa. To jest pewien pasek, myśmy to nazywali paskiem narracyjnym spektaklu. On idzie tylko po to, przemierza w puentach baletowych 1,5 godziny 2 metry może. Więc to jest też nadludzkim wysiłkiem zrobione, tylko po to, żeby wypowiedzieć te finalne słowa. To wszystko, co widzieliście, to jest wielki banał. A jednak tak bardzo nas to porusza i tak bardzo nas to drażni i tak bardzo uważamy to za tabu, co pada ze sceny.
No i w Marzycielach też gdzieś tam ten ruch będzie bardzo istotny i bardzo nam pomaga uzewnętrzniać te tematy, które chcemy poruszać tym spektaklem. Więc ten owoc współpracy krakowsko-bytomskiej tutaj z Dawidem, choreografem, myślę, że no będzie miał fajne skutki.
To zaraz powiemy. No to powiedzmy. Dobrze. Marzyciele, kiedy myślę o takiej drodze skojarzeń, która pewnie jest dosyć typowa w naszej bańce, no to chyba jednak nie tyle tekst, ile film Bertolucci.
Tak, to prawda. No. Ader jest mniej znany, Bertolucci bardziej. No, mimo wszystko ta ekranizacja jest pewnym też fundamentalnym tekstem kultury, odkrywanym na pewnej płaszczyźnie wieku przez różnych ludzi.
Tak. Film, który bardzo otwiera, bardzo też budzi niepokój. Bardzo fajne doświadczenie, ale rozumiem, że jednak w przypadku tego scenariusza chyba musiała być książka trochę.
To znaczy pojawiła się i książka, i fragmenty powieści Adera, i pojawił się film. Natomiast scenariusz tego przedstawienia jest całkowicie autorski, jest nasz. To znaczy inspirujemy się i wybieramy pewne motywy z Bertolucci'ego, natomiast no nie staramy się oddać linii fabularnej lub linearności, która pojawia się w tym filmie, tylko wybieramy to, co my mamy właściwie tym tekstem dzisiaj do powiedzenia. Rezygnujemy z pewnych założeń Bertolucci'ego, z pewnych założeń właśnie aderowskich, na rzecz jakby tworzenia własnego spotkania. Takiej grupy marzycieli. Zresztą u nas pojawia się trochę więcej tych marzycieli niż tylko trójka. Mimo, że na plakacie widnieje rzeczywiście trójka, ponieważ w obsadzie jest 6 osób.
Pytać o relacje między nimi?
To bardzo mocno bazuje na ich własnych, prywatnych relacjach. Na tym, z czego zwierzyli mi się aktorzy i aktorki na próbach, z czego chcieliby się też pozbyć jako własne czy kompleksy, czy własne mechanizmy, które w sobie odkryli podczas pracy. Więc mam nadzieję, że to będzie ten najszczerszy punkt tego przedstawienia. Świadomość tego, że operujemy teatrem teatrem, no mimo wszystko dokumentalnym. Nie staramy się stworzyć fikcji, iluzji.
Zawsze to podkreśla, prawda?
Tak, to jest dla mnie, to jest dla mnie chyba najważniejsze, żeby obserwować na scenie człowieka, który ma mi do przekazania jakąś swoją własną życiową prawdę.
To brzmi trochę jak robienie terapii może i to też musi być taki proces no, trochę ryzykowny pracy na tych emocjach najbardziej ukrytych. A pan Kacper siedzi taki spokojny.
No, tak, bo gdzieś tam pracujemy w dużym bezpieczeństwie i zaufaniu. Musieliśmy...
Zresztą tymi przekroczeniami zajmował się pan również w swoim teatrze, prawda? Tak. W tym przedstawieniu bardzo głośnym.
Aktorki, czyli przepraszam, że dotykam.
No, no i o tym też tu dużo rozmawialiśmy, na ile możemy sobie pozwolić przy tych próbach, bo gdzieś tam ten temat cielesności, seksualności jest tutaj ważny.
No, w Marzycielach o
tym. Tak, tak. No. Dlatego zawsze staramy się gdzieś tam reagować i pytać się, na ile możemy wykorzystać te historie w scenariuszu, na ile możemy sobie pozwolić dzisiaj przy tej próbie, przy tej improwizacji, gdzie możemy się dotknąć, gdzie nie.
Ja myślę, że dotyk to jest stosunkowo prosta, nieprosta sprawa.
Myślę, że w gruncie bardzo złożona sprawa.
Właśnie.
W gruncie rzeczy to przedstawienie w ogóle traktuje o dotyku i o potrzebie dotyku. Bo to przedstawienie ma klamrę tematyczną, którą jest właśnie ten dotyk.
Ale dotyk, no wiadomo, łączy się też z tym, co mamy w głowach i co siedzi gdzieś tam.
Otóż to.
W tych naszych blokadach wewnętrznych.
Natomiast są też formy dotyku niewerbalne, którymi można zrobić jeszcze równie dotkliwą krzywdę, na przykład pracując z aktorami na scenie i oczekując, że będą mówić o rzeczach bardzo intymnych. To chciałam powiedzieć.
Tak, to prawda. Ja myślę, że to jest, że to nasze przedstawienie i z tego, co obserwuję podczas prób, to jest taka podróż w poszukiwaniu dotyku poza relacjami seksualnymi, bo myślę, że to jest w ogóle bardzo ważny problem, który dręczy dzisiaj sporą część młodych ludzi. To znaczy seksem zastąpiliśmy sobie pewną pustkę, którą w sobie nosimy i pewien brak. I teraz my szukamy takich rozwiązań, które są niestereotypowe i które nie bazują na pewnym archetypie nałożonym nam przez wychowanie, przez matrycę kulturową, przez tkankę, w której żyliśmy dotychczas. Bo myślę, że ta potrzeba więzi i bliskości, szczególnie jakby w męskim bohaterze, jest dzisiaj wyciągana na wierzch i o tym warto kilka słów powiedzieć.
Tak, oczywiście no, kulturowo mężczyzna jest stresowany do trzymania tego dotyku.
No w pewnym kieracie.
W pewnym kieracie właśnie. Kieracie. To jest bardzo dobre słowo, bardzo mocne. No dobra, a jak to na próbach na przykład wyglądało, panie Kacprze?
No wychodziliśmy od rozmów o tym stereotypie męskości właśnie. Czym dla nas jest męskość, czym jest niemęskość. Też każdy i każda z nas wychodzi z różnych środowisk.
Bo dziewczyny też są w obsadzie?
Tak, są.
Każdy z nas gdzieś tam wychował się w innych warunkach, z innym światopoglądem. No i teraz mierzyliśmy się z tym właśnie, co społeczeństwo określa jako męskie, niemęskie, a co powinno być, czy nie powinno być określane i czy te ramy są dobre, czy one powinny być szersze, czy w ogóle ich nie powinno być. Gdzieś tam o tym dywagujemy, tym spektaklem. A propos prób, tak. No, rozpoczynaliśmy od improwizacji, od... dużo rozmów przeprowadziliśmy. Dużo
tak, bo ja bardzo długo siedzę przy stoliku. Tak. Bardzo lubię kawę, papierosy i próby stolikowe.
Ale to było super, bo Michał wysłuchiwał naszych historii i bardzo się nami inspirował i też wzajemnie dużo z niego czerpaliśmy. Więc mamy takie poczucie, że jednak gdzieś tam ten nasz wpływ był duży na to, co tam wspólnie tworzyliśmy.
Ale musiał pan powiedzieć na przykład coś, czego nie miałby pan ochoty powiedzieć?
Tak, chyba były takie rzeczy. No nie powiem teraz.
A Michał też
tutaj,
mówi?
Natomiast...
Pan Michał
tak,
na
tak, Michał też
dzieli.
Nam się zwierzał ze swojej
pan
historii. Właśnie, Michał też nas w dużym stopniu ośmiela. To jest dobre określenie. My chyba byliśmy dużo bardziej zamknięci na początku, dużo mniej chętni na opowiadanie tego. I to jednak za sprawą Michała.
Właśnie, co jest normalne. Się teraz zmieniło. Się złapałam, że tak to podsumowałam, a wcale nie jestem tego pewna. No.
Znaczy, ja mam taką niewdzięczną tutaj rolę, nauczony jeszcze ze szkoły teatralnej tego, że jak widzę u aktora pewne triki i myki wypracowane, to ja wiem, że muszę je zedrzeć, a wiem, że aktor tego nie lubi po prostu.
Wiadomo. W ogóle
ta niewdzięczna rola nakłuwania tej materii ludzkiej w stronę tego, żeby dokonać czegoś, czego być może widz przychodzący czy widzka do teatru nie zrobiłby na scenie. Mm-hmm. A to zawsze nas interesuje najbardziej. Nie to, co mamy do pokazania, ale to, co właśnie chcemy ukryć. Z czym się chcemy schować przed światem.
Rozumiem jednak, że te rozmowy, te istotne, czy dotyczące pewnej intymności, bliskości, dzieją się w bezpiecznej przestrzeni próby, prawda? Że,
tak.
Że nawet gdybym teraz chciała was namawiać właśnie do takich wyznań, to by się nie mogło stać, nie powinno?
Nie powinno się stać na pewno. To znaczy, myślę, że mogłoby się stać ze względu właśnie na pewną otwartość, którą wypracowujemy sobie podczas prób, a która przenosi się później na życie prywatne, bo to jest nie do uniknięcia. Natomiast nie powinno się to stać. Myślę, że tutaj wypracowaliśmy pewne też reguły gry między sobą i pewne to właśnie zachowania, które pozwalają zachować pewien komfort bezpieczeństwa, pewną taką zonę, w którą wchodzimy wspólnie, a zresztą naszą przestrzenią tego przedstawienia będzie taka zona. Nie chciałbym tak do końca zdradzać, na czym polega ta instalacja, którą przygotowujemy. Natomiast no, rzeczywiście to jest podróż do 4 metrów wolności dla aktora.
Koordynatorzy intymności, takie jest to głośny medialnie temat w filmie. No
to jest głośny. Rzeczywiście nie pracujemy tutaj z koordynatorem intymności. Myślę, że Dawid Tas,
choreograf
tego przedstawienia, który pracuje tutaj bardzo mocno z ciałem, ma tę funkcję po prostu u nas. W ten sposób. I myślę, że zespół ma bardzo duże, zresztą potwierdzone do mnie już takie słuchy od aktorów doszły, że to jest potwierdzone to zaufanie do Dawida.
Tak, to jest bardzo ważne. No to panie Kacprze, to na użytek naszej rozmowy, z czym pan musiał się podzielić, czego się pan wstydził i co z tego wynika na scenie? Czy możemy ten na użytek właśnie naszego dzisiaj spotkania błyskawicznie przeprowadzić ten proces? Oczywiście akceptuję odmowę również odpowiedzi na to pytanie.
Chyba odmówię i zaproszę na spektakl,
dobrze,
bo spektakl odsłoni wiele rzeczy.
Bardzo dobra odpowiedź. Dobrze, Marzyciele, przypominam państwu, czyli najpierw powieść, głośny film. Marzyciele to jest jedna z takich figur teatru Krystiana Lupy. Czy to jakoś pracuje? Bo tutaj też różne odpowiedzi są możliwe. Myślę, że
to byli marzyciele Muzilla. Mimo wszystko to był Robert Musil. To jest inny rodzaj literatury, zupełnie w innych czasach powstawał w Starym Teatrze w Krakowie.
Ale Lupa często używa tego terminu.
Ach, pod tym względem.
Tak.
Ja jestem uczniem Krystiana Lupy. On mnie uczył w szkole teatralnej. Więc trudno, jeszcze będąc w młodym wieku i początkującym reżyserem, trudno nie być zafascynowanym też mistrzem. Mam swoją krytykę niektórych procesów, które zostały przeprowadzone, ale mimo
wszystko... Ale o sposobie pracy Krystiana, prawda?
Czy o sposobie pracy, czy o bardziej, powiedziałbym, pewnym rozczarowaniu na przykład na zajęciach, kiedy zauważyłem, że moi koledzy już przestają jakby w to wchodzić na przykład w proces proponowany. Mm-hmm. To nie jest personalnie do Krystiana Lupy, do pana profesora, ale bardziej to jest zarzut do moich kolegów, powiedziałbym. Ale rzeczywiście marzenie jest w ogóle podstawą tworzenia. To znaczy Krystian Lupa zawsze nam powtarzał, że wszystko się zaczyna od tego zalążku utopii, którą nosimy w sobie i od tego marzenia o spektaklu, że wtedy rodzi się ten najpiękniejszy spektakl. Przynajmniej ja to tak zrozumiałem. Myślę, że tam dużo jeszcze miałby do powiedzenia w tej sprawie, ale to zapamiętałem i rzeczywiście dla mnie, ja też jestem marzycielem na życie, prywatnie. I wolę ten tryb marzycielski niż szczerze mówiąc konkrety, bo te konkrety niejednokrotnie mnie dobijają.
No rzeczywistość skrzeczy. cytując innego
wieszcza
właśnie klasyka, nie musimy się na szczęście tym przejmować. Czyli to marzycielstwo na poziomie takim uniwersalnym, tak, ale rozumiem, że no, Muzil to Muzil, a Bertolucci to...
Tak, to są zupełnie inne historie.
Inne historie, inne światy, no ale też mówiące o pewnych, wskazujące na pewne grupy, enklawy, w których dzieje się ten właśnie tajemniczy, jakby tak powiedział Krystian Lupa, proces. Dobrze, o czym są marzyciele? O czym opowiada ten spektakl?
Bo powiedział pan, rozczarowaniach.
Właśnie, bo nasze marzenia biorą się z rozczarowań.
Nasze marzenia biorą się z rozczarowań. Najpierw trzeba upaść na dno, żeby się od niego odbić. Ja też jakby nie będę ukrywał tego, że sięgam po ten tekst i po ten film i po ten motyw w ogóle marzenia w momencie, w którym sam wpadłem w pewien rodzaj kryzys i bardzo dużo wątpliwości mnie nachodziło. To była moja główna motywacja do sięgnięcia do tego filmu. To znaczy jakaś taka chęć i tęsknota powrócenia do intensywności pierwszych razów. Nie mówię tylko tutaj o seksualnych pierwszych razach, ale w ogóle do intensywności sięgnięcia po coś pierwszy raz. I chyba to jest to największe marzenie właśnie, które w tym momencie tętni we mnie, tak jak w Bohaterach marzycieli, kiedy biegną przez Louvre po raz pierwszy, bijąc rekord z filmu Godarda. Czy tak jak pierwszy raz właśnie uprawiają ze sobą seks, czy pierwszy raz masturbują się przed kolegą. I jest to rodzaj tej najwyższej podniety, którą człowiek jest w stanie sobie dostarczyć.
Dla mnie też nasi marzyciele są o zdzieraniu jakichś masek, o szukaniu siebie i raz, że odnajdywaniu siebie w sobie i odkrywaniu siebie przed innymi. Taki motyw drogi też tu jest chyba ważny.
Motyw drogi, motyw inicjacji, tak, dojrzewania i rozumienia tego, czym ono jest, jest właśnie rozczarowaniem chyba niestety.
No niestety tak, rzeczywiście pojawi się pewna scena u nas roboczo nazywana Landschaft, kiedy udało się zebrać taką ilość tekstów, które opowiedzą właśnie o doświadczeniu pierwszych razów z męskiej w dodatku perspektywy. I myślę, że ci wszyscy chłopcy, którzy pozują przed sobą w szatniach na WF-ie, opowiadając o tym, jakimi to bykami nie są podczas pierwszego razu, zostają poddani pewnej próbie.
Trzy kropki, bo rozumiem, że próba się odbędzie na tej scenie już nie w formie próby. Właśnie, męska perspektywa jest jakby ramą tej opowieści.
Rzeczywiście tak się stało. Rzeczywiście ten temat męskości wynikł bardzo mocno.
Ale właśnie, czy to
mocno
było takie mocno świadome, czy po prostu to zostało w wyniku procesu?
Ja myślę, że to było uświadomione poprzez to, że główny bohater jest męski. Znaczy Matthew przyjeżdżający do Paryża uczyć się języka u Bertolucciego. U nas jest to Kacper, grany właśnie przez Kacpra Kujawę, który rzuca się w pewien wir, aby doświadczyć właśnie tej intensywności pierwszych razów. Więc ta rama męskiego spojrzenia, oczywiście nie jest ono jednoznaczne. Tam pojawia się również perspektywa kobieca. Nie jest to przedstawienie wyłącznie jakby o samych mężczyznach i co ich trapi, co ich podnieca. Natomiast jest to bardzo silny wątek, bardzo mocny. Też dla mnie chyba w pewien sposób właśnie formułujący wspólne doświadczenie. Znaczy z tych jednostkowych doświadczeń staram się tak dialogować Będę się starał tak dialogować z widzem, żeby to doświadczenie było wspólnym zaangażowaniem w tą sprawę właśnie, w tę sprawę dorastania.
Tak, i to ma sens, bo pojawiło się w teatrze trochę takich projektów, które były rodzajem odbicia, czy być może nawet formą zawoalowanego protestu przeciwko tej inwazji kobiet w teatrze, która no właśnie inwazja, to cenne słowo. No chodzi o to rzeczywiście, że dziewczyny się do teatru wreszcie jakby przebiły ze swoją wizją, wyobraźnią.
Tak, to prawda. Znaczy kobiety w teatrze coraz mocniej jakby emancypują się i to bardzo dobrze. Natomiast na przykład mężczyźni, którzy są w pewien sposób bezsilni, I nie mówimy tu o tych wszystkich właśnie przemocowych mężczyznach, którzy rządzą teatrami na przykład i pozwalają sobie na za wiele, ale ci, którzy są wykluczeni jako z męskiej grupy, będąc jednocześnie mężczyznami. Myślę, że to jest właśnie ta mniejszość, za której głosu chciałbym też udzielić na scenie. Myślę, że też właśnie temat bezsilności, temat czułości i temat wrażliwości męskiej jest właśnie tą drogą, o której mówił Kacper, jako motywie.
Marzyciele, premiera 22 i 23 kwietnia na scenie Teatru Baraka. Tym razem, panie Michale, bardzo krótki tytuł, a dotąd budował je pan, tak jak chwilę temu mówiliśmy, w formie takich oświeceniowych traktatów trochę. Mówię o tytułach.
Tak, nie, za każdym razem pojawiało się słowo czyli.
Anioł w Ameryce, czyli demony w Polsce.
Buntownik, czyli rzecz o narodzie. Aktorki, czyli przepraszam, że dotykam. Rzeczywiście ta maniera oświeceniowa.
No, ja myślę, że to jest gras. Oświeceniem bardziej niż maniera, ale marzyciele krótko i dosadnie, ale gdybyśmy właśnie też znowu na użytek tej rozmowy rozbudowali ten tytuł, taką fantazję, która się już nie ziści, to byłoby czyli co?
Ja myślę, że najprościej, czyli rzecz o nas wszystkich, o tym, co jest w Polsce dzisiaj najbardziej do myślenia. Jak już pojawił się ten wieszcz w naszej rozmowie.
To nie możemy już schodzić z tego poziomu. Dobra.
Już nie możemy schodzić.
Bardzo dziękuję. Michał Telega, reżyseria i scenariusz. Kacper Kujawa w roli...
W roli Kacpra.
W roli Kacpra. A jednak, bo chciałam coś z Bertolucci'ego, ale precz z Bertolucci'im.
Pierwowzór Matthew, ale w roli Kacpra.
Bardzo dziękuję.
Jak go sobie nazwaliśmy kiedyś szczęściarza. Mhm. Ale czy się okaże szczęściarzem? Zobaczymy.
Okaże się 22, 23 na premierze i bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również.
Dziękuję bardzo.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.